Najcenniejszym zasobem każdego państwa nie są gazociągi, nie są linie elektroenergetyczne, elektrownie, etc., ale są obywatele. Przy czym to my jako Polska jesteśmy tym palącym i pijącym licealistą, a Finlandia i Szwajcaria są tym sportowcem na poziomie olimpijskim. Na dzień dzisiejszy, to możemy powiedzieć śmiało, metro warszawskie nie jest w stanie ze względów technicznych pełnić funkcji schronu. Dość powiedzieć, że jeden atak taktyczną bronią jądrową na któreś z polskich miast czy na któryś z polskich obszarów gęsto zaludnionych najprawdopodobniej wyczerpie nasze możliwości jako kraju leczenia osób ciężko rannych i poparzonych. Dążmy do tego, żeby być takim jako państwo, wielkim bydlakiem z gromu, żeby ten chuderlawy najeźdźca ze wschodu bał się nas zaczepić po prostu.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj super ważny odcinek o systemie odporności państwa, czy Polska jest gotowa na wojnę i jak my, zwykli obywatele, możemy się na taki konflikt zbrojny przygotować. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, 10 zł idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych, sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Info o rabatach dla widzów Historii Realnej pod spodem. Zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału oraz lajkowania filmów. Kciuk pod filmem pozwala nam doskonale wypromować nasze odcinki, nasze materiały na YouTubie. Także zachęcam. A moim i Państwa gościem jest pan Aleksander Fiedorek. Czołem, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Debiutuje pan w Historii Realnej, więc przedstawię pana naszym widzom. Jest pan ekspertem do spraw bezpieczeństwa i prezesem stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego.
Tak, dokładnie. I hobbystycznie, i zawodowo zajmuję się budownictwem ochronnym i również obroną cywilną.
No dobrze, to teraz wyjaśnię Państwu, jaki jest pomysł na odcinek. W Historii Realnej zajmujemy się wojną, zbrojeniami, tym, w jaki sposób Polska się szykuje do takiej odstraszania przeciwnika, czyli sprzęt wojskowy. Tymczasem jest jeszcze bardzo ważna druga domena, obrona cywilna, obrona obywateli i system odporności państwa. Tym zajmujemy się mniej i teraz już nadrabiamy ten grzech z naszym dzisiejszym gościem. Zaraz wejdziemy w super szczegóły i porozmawiamy o tym, jak Polska jest przygotowana do wojny i jak każdy z Was, drodzy Państwo, drodzy widzowie, może się do tej wojny przygotować i co robić w razie godziny W, ale najpierw takie pytanie otwarte. Jak Pan w ogóle ocenia polskie przygotowania? Czy Polska jest gotowa do takiego wielkiego kryzysu jako państwo? Polski system odporności, jakim jest konflikt zbrojny.
Ja może posłużę się tutaj nawet nie tyle swoją opinią, co tymi wydarzeniami, czy opisem wydarzeń, które pojawiły się ostatnio. Wczoraj ogłoszono, pan minister Kierwiński i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz ogłosili złożenie, czy też stopień zaawansowania prac nad nową ustawą o obronie cywilnej. No i już z samego tego, z samych tych informacji, które przekazali na konferencji prasowej, wynika, że z tym naszym systemem odporności państwa w zakresie obrony cywilnej nie jest dobrze. Na poparcie tego można przytoczyć między innymi ostatni raport z zeszłego tygodnia Najwyższej Izby Kontroli dotyczący budowli ochronnych, który generalnie stwierdza, że z budownictwem ochronnym, czyli mówiąc popularnie ze schronami, w Polsce jest bardzo źle. No i wcześniejsze raporty Najwyższej Izby Kontroli, które tak naprawdę wskazywały, że Polska po pierwsze nie jest przygotowana do zwalczania zagrożeń hybrydowych, a nasza obrona cywilna tak naprawdę nie istnieje. Także wydaje mi się, że nasi widzowie sami będą doskonale potrafili na podstawie tych kilku informacji ocenić, w którym miejscu jesteśmy.
No tak, wspomniał pan o tej konferencji prasowej. Wystąpił minister obrony Kosiniak-Kamysz, który powiedział, że będzie nowa ustawa właśnie o obronie ludności.
Tak.
Wreszcie i obronie cywilnej. Zarządzać tym ma minister Kierwiński, czyli szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No i tam padły rzeczy, które mi się podobały, które mi się nie podobały. To, co mi się podobało, to było stwierdzenie, że będziemy nie tylko bronić jako Polska każdego metra kwadratowego naszego terytorium, ale również każdego obywatela. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne i to jest w końcu za coś podatki płacimy. No taka jest umowa społeczna, prawda?
Panie redaktorze, i tak i nie. Najcenniejszym zasobem każdego państwa nie są gazociągi, nie są linie elektroenergetyczne, elektrownie, etc., ale są obywatele. My jako państwo, które szczególnie doświadczyło tego w trakcie II wojny światowej, powinniśmy ten wielki nacisk kłaść właśnie na ochronę obywateli. To nam wymordowano ogromną ilość obywateli, to na terenie naszego kraju okupant umieścił miejsca, których nie powinno być nigdy w historii. Mowa tutaj o obozach zagłady, tak? I to my z tym dziedzictwem mamy do czynienia na co dzień, bo te miejsca pamięci jeszcze istnieją, tak? Stąd też wydaje mi się, że krytyczne dla istnienia naszego państwa jest właśnie krytyczna jest ochrona obywateli. I to też musimy sobie zdać sprawę, ja się w pełni podpisuję pod tymi twierdzeniami, że to nie armia toczy wojnę, ale wojnę toczy całe państwo. Czyli wojnę będą też toczyli wszyscy nasi obywatele i generalnie uważam, że nie powinniśmy stać na stanowisku, że skoro płacę podatki, to mityczne państwo za mnie wszystko załatwi i ja nie mam na wypadek kryzysu i wojny żadnych obowiązków.
No dobrze, ale jest druga niebezpieczna sprawa. To znaczy, jeżeli ogłosimy wszemi wobec, że każdy obywatel jest żołnierzem i jesteśmy jedną wielką armią, a takie stwierdzenia tam były, to jeżeli dojdzie do wojny i nie daj Boże jakiś kawałek terytorium znajdzie się pod okupacją, to okupant będzie strzelał do każdego, kto się rusza, bo powie, że to każdy jest żołnierzem.
Proszę Panie bardzo. Redaktorze, nie mówimy tutaj o sytuacji, w której mobilizujemy cały kraj i wszyscy od noworodków po staruszków są żołnierzami, czyli należą do sił zbrojnych, nie. Mówimy tutaj o walce, jak to się tak można powiedzieć poetycko, na różnych frontach. Czyli ktoś będzie żołnierzem, czyli będzie tym według przepisów prawa międzynarodowego kombatantem, czyli będzie w siłach zbrojnych. Ktoś będzie na przykład w policji, ktoś inny będzie w służbach związanych czy w obronie cywilnej i jego walką będzie na przykład zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wodociągów w trakcie kryzysu i wojny, żeby ludzie na przykład ewakuowani z Polski Wschodniej na tereny zachodnie mieli gdzie się umyć i mieli co wypić, tak? Ktoś inny będzie zaopatrywał tych ludzi w żywność, ktoś inny będzie przygotowywał ukrycia, a ktoś inny, co też jest niezmiernie ważne, będzie się opiekował dziećmi, tak? To są te różne fronty walki, którą to walkę w razie wojny będzie toczyło całe państwo.
No dobrze, to teraz nasz drogi gościu, przechodzimy od ogółu do szczegółu. Bez wątpienia ta konferencja Kosiniaka-Kamysza pokazuje, że coś drgnęło, wreszcie ktoś o nas pomyślał, cieszę się. I teraz szczegóły. System odporności państwa, zaczynamy od sprawy najbardziej takiej oczywistej, bunkry. Każda wojna nowoczesna...
Schrony, panie redaktorze.
Słucham?
Schrony. Mówimy o schronach.
Schrony. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę mnie na każdym kroku, jak będę się mylił, to mnie prostować. Rozumiem, że to jest trochę tak jak ze śmigłowcem i helikopterem i okrętem i statkiem. Tak samo jest schron bunkier, tak?
I łodzią podwodną i okrętem podwodnym, tak.
No dobra. Dobrze, więc tak, ja zawsze stawiam jako ideał Finlandię, gdzie jest więcej miejsca w schronach niż obywateli. Jak to wygląda w Polsce?
Porównywanie Polski w zakresie systemu budownictwa ochronnego z Finlandią, czy też na przykład ze Szwajcarią, to jest tak, jakbyśmy porównywali pijącego i palącego licealistę ze sportowcem wyczynowym na poziomie olimpijskim. Przy czym to my jako Polska jesteśmy tym palącym i pijącym licealistą, a Finlandia i Szwajcaria są tym sportowcem na poziomie olimpijskim i to na poziomie powiedzmy pierwszej trójki olimpijskiej, tak? Nie ma porównania tak naprawdę pomiędzy tymi dwoma systemami budownictwa ochronnego. Ja byłem w zeszłym roku w Finlandii, przebywałem tam na zaproszenie obrony cywilnej miasta Helsinki, pozwiedzałem trochę, pooglądałem trochę tych obiektów, zapoznałem się z tym, jak to wygląda. No i powiem szczerze, jeśli ktoś zna polski system budownictwa ochronnego, tak jak to wygląda u nas, w jakim to jest stanie, to wizyta w Finlandii czy też w Szwajcarii powoduje poza oczywistą euforią ciężką depresję. Bo z jednej strony widzimy, jak to może być zrealizowane, czyli że są te budowle ochronne, że są one w obiektach dwufunkcyjnych. Dwufunkcyjnych to znaczy, że obiekt w czasie pokoju pełni jakąś funkcję, na przykład garażu podziemnego albo stacji metra, albo na przykład sali sportowej, hali sportowej pod ziemią. W czasie wojny będzie schronem, natomiast w Polsce tego typu nie ma. nie ma tego typu obiektów. Jeśli nałożymy na to fakt, że przez ostatnie ponad 20 lat my w Polsce budowaliśmy jak wściekli różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, najczęściej za pieniądze unijne, a jednocześnie nie realizowaliśmy w ogóle w tych obiektach funkcji ochronnej, no to tak człowiek zaczyna się zastanawiać i stwierdza, że tak naprawdę z punktu widzenia budownictwa ochronnego, to my ten okres ostatnich 30 lat, a szczególnie ostatnich 20 lat, kiedy mamy pieniądze unijne, zmarnowaliśmy po prostu.
No dobrze, ale ja słyszałem bardzo często taki argument, że teraz pod każdym nowym blokiem jest parking podziemny i tam można się chować w razie uderzenia rakietowo-bombowego.
Nie, panie redaktorze, to musimy obalić mity. Oczywiście ludzie schowają się i będą się chowali w obiektach podziemnych w razie uderzeń lotniczo-rakietowych czy jakichś innych zagrożeń, bo to jest naturalne. Siłą rzeczy lepiej przebywać w jakiejkolwiek budowli podziemnej niż przebywać w otwartym terenie, tak? No bo mniejsza szansa, że porazi nas fala uderzeniowa, że dostaniemy odłamkami lub też dostaniemy jakimiś fragmentami tej ładnie powiedzianej małej architektury fruwającymi w powietrzu, czyli na przykład latającymi śmietnikami, czy też odłamkami z wybitych szyb. Natomiast musimy jasno powiedzieć, stwierdzenie, że parking podziemny, zwykły, niezaprojektowany jako budowla ochronna, zapewni taką samą ochronność i w taki sam sposób zabezpieczy ludzi, jak dedykowana budowla ochronna, to jest mit. To jest nieprawda, którą trzeba zwalczać. Dlaczego? Przykładowo, panie redaktorze, w pobliżu jednej z polskich uczelni, w jednym z największych miast w Polsce, projektowano parking podziemny, powiedzmy wolno stojący, czyli nad nim miały się znajdować jakieś tam trawniki, ciągi pieszo-rowerowe i tak dalej. I obciążenie tego stropu, tego parkingu, zaprojektowano do wartości 5 kN. 15 kN na metr kwadratowy to jest obciążenie, pod które się projektuje stropy parkingów podziemnych, po których mają jeździć ciężkie wozy pożarnicze. Podczas gdy obliczeniowo obciążenie, na które jest narażony schron podwyższonej wytrzymałości, czyli tego typu A według wytycznych szefa obrony cywilnej kraju z 2018 roku, to jest 180 kN na metr kwadratowy. To jest, panie redaktorze, ile? 35-36 razy więcej. I o takich różnicach mówimy. Dlaczego? Dlatego, że budowla ochronna, taka jak na przykład parking podziemny, jeśli ma oczywiście pełnić funkcje ochronne, musi przenosić pewnego rodzaju obciążenia, których się nigdy nie uwzględnia w budownictwie mieszkaniowym. Czyli po pierwsze obciążenie od zagruzowania. Czyli my projektując taką budowlę ochronną, musimy założyć, że to, co znajduje się nad nią, ulegnie zgruzowaniu na skutek na przykład, nie wiem, trafienia bombą, pobliskiej eksplozji, czy też podmuchu fali uderzeniowej. I ten cały gruz zawali się i będzie obciążał strop. I do tego najczęściej, jeśli takie są wymagania oczywiście, przykładamy obciążenie związane z odpornością na falę uderzeniową. Czyli to tak można powiedzieć, że to jest kombinowana ta odporność. Stąd też wychodzą takie, można powiedzieć, monstrualne wartości. Jak zatem Państwo widzicie i Pan redaktor zauważy, no nie można stawiać tutaj znaku równości pomiędzy czymś, co jest odporne na 5 kN na metr kwadratowy, a czymś, co jest odporne na 180 kN na metr kwadratowy.
Dobrze, panie Aleksandrze, jest nadzieja dla mieszkańców Warszawy, bo ostatnio czytałem taką wypowiedź, że chociaż w Warszawie jest metro, to ci, co mieszkają najbliżej metra, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy ludzi, to się na stacjach schowa tak jak w Kijowie.
Panie redaktorze, nie. Z kilku powodów. Po pierwsze, metro kijowskie było projektowane jako metro głębokie od samego początku jako schron i tak zostało wykonane. Czyli dysponuje tunelami metra i stacjami metra na odpowiedniej głębokości, to jest ponad kilkadziesiąt metrów. Część tuneli metra przebiega na głębokości prawie 100 metrów, to są bardzo duże głębokości. Po drugie, znajdują się w metrze kijowskim zamknięcia hermetyczne, czyli mówiąc wprost, takie potężne stalowe drzwi zarówno na tunelach szlakowych, jak i przy wejściach do stacji. Po trzecie, metro w Kijowie posiada zasilanie awaryjne w postaci rezerwowych agregatów prądotwórczych. I po czwarte wreszcie, metro w Kijowie posiada instalację filtrowentylacyjną, czyli te urządzenia, które będą w razie zagrożenia tłoczyły powietrze. Jeśli chodzi o nasze metro warszawskie, to owszem, pierwszych 8 stacji, ten pierwszy odcinek był budowany, czy też był projektowany z założeniem, że będzie to schron o tej właśnie w obecnej nomenklaturze podwyższonej odporności, czyli na poziomie 1,1 megapaskala. Natomiast nie starczyło pieniędzy. Nie wykonano tego dokładnie i do końca jako schronu i mamy w tej chwili sytuację taką. Nie we wszystkich miejscach mamy zamknięcia ochronno-hermetyczne, czyli mamy te drzwi i grodzie. W wielu miejscach są one niesprawne. Nie mamy filtru wentylacji. Owszem, wybudowano potężny obiekt podziemny, to jest niedaleko stacji Politechnika. Znajduje się taka duża, ogromna pustka technologiczna, taka gigantyczna skrzynia wykonana z żelbetu, gdzie miała być umieszczona filtrowentylatornia właśnie ta na wypadek zagrożenia, która by to ewentualnie powietrze skażone filtrowała i tłoczyła do tuneli metra. Niestety tych urządzeń filtrowentylacyjnych na czas kryzysu i wojny nie zamontowano. Większość kabli, które wchodzą do naszego metra, nie przechodzi przez przepusty hermetyczne. Metro nasze nie ma rezerwowego zasilania na zasadzie takiej, że nie posiada własnych agregatów prądotwórczych. Ono owszem jest podłączone, jak można obrazowo powiedzieć, w kilku miejscach do publicznej sieci elektroenergetycznej, natomiast jeśli nie będzie zasilania w publicznej sieci, nie będzie zasilania w metrze. W metrze wreszcie nie mamy przygotowanych ujęć wody, nie mamy też, z tego co mi wiadomo, przygotowanych planów rozlokowania ludzi i nie mamy wielu innych rzeczy. Żeby było, panie redaktorze, śmieszniej, o tych wszystkich brakach kolejne władze miasta stołecznego Warszawy wiedzą co najmniej od 1998 roku, ponieważ w 1998 roku powstał referat przygotowany przez takie opracowanie, przygotowane przez jedną z osób zajmujących się obroną cywilną. To było prezentowane na jednej z konferencji w Polsce i tam wskazano, gdzie są braki w zakresie wyposażenia metra. Co więcej, wskazano, ile potrzeba pieniędzy, żeby te braki zlikwidować. Na dzień dzisiejszy, to możemy powiedzieć śmiało, metro warszawskie nie jest w stanie ze względów technicznych pełnić funkcji schronu.
Dobrze, to procentowo, musimy przejść już do kolejnej sprawy. Jaki procent mieszkańców Polski, może dużych miast, no bo one będą celem ewentualnych ataków nieprzyjaciela powietrznych, może liczyć na schronienie w jakichś przyzwoitych schronach?
Od 1,5 do 4%.
Przepraszam, czy może pan powtórzyć, bo chyba z jakiejś zakłócenie.
Nie, panie Piotrze, od 1,5 do 4%, w Gdyni rzekomo jest więcej, bo do 15%, natomiast na tą informację, na tą liczbę najlepiej by było nałożyć tą taką tabelkę, czy też graf z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli, mówiący o tym, że 60% z tych obiektów nie jest sprawnych technicznie.
No dobra.
Panie redaktorze, takie mamy zapóźnienia. I wracając do tego, co pan powiedział na początku, i w tym momencie taki człowiek z Polski jedzie do Finlandii, wchodzi do schronu Merihaka, który jest największym w Helsinkach publicznym schronem, gdzie może się schować 6 tysięcy osób, widzi obiekt używany na co dzień, w którym zlokalizowane są sale zabaw dla dzieci, restauracje, jakieś boiska sportowe i to jest obiekt, który naprawdę w ciągu kilku minut można przekształcić w pełni funkcjonujący schron, bo wystarczy zamknąć drzwi i uruchomić urządzenia filtrowentylacyjne.
No dobrze, a o siebie politycy zadbali? Prezydent, nie wiem, premier, prezydenci miast, oni mają swoje bezpieczne schrony?
Panie redaktorze, powiem tak, jeśli chodzi o najwyższe władze państwowe na pewno, bo to było już budowane za poprzedniego ustroju, za PRL-u i powiem szczerze, ten sposób zabezpieczenia władz państwowych różnych szczebli PRL-u był godny uwagi, godny jest w tej chwili tak naprawdę odbudowy. Co do prezydentów miast, no to już bym nie był taki pewien, bo to zależy generalnie od tego, co samorząd odziedziczył po poprzednim ustroju i czy dbał o to. Natomiast znane są nam przypadki osobom, które się tym zajmują, tego, że tak zwane zapasowe miejsca pracy w obiektach umocnionych, stanowiska kierowania na czas kryzysu i wojny w obiektach umocnionych sprzedawano bądź też niszczono w niektórych samorządach i mamy na dzień dzisiejszy wiele samorządów, które na przykład zapasowe miejsca pracy mają wskazane albo wręcz w siedzibie swojego organu, albo gdzieś tam w jakiejś szkole na terenie miasta. Natomiast najczęściej, jeśli już to się mieści w jakimś obiekcie podziemnym, to nie jest obiekt specjalnie umocniony, ale zwykła piwnica nieprzygotowana do tego, żeby pełnić jakiekolwiek funkcje ochronne. Więc no można powiedzieć, że ten system ochrony władzy, im niżej zejdziemy, tym system jest gorszy. Po prostu. A to nie jest dobrze. Dlaczego? Dlatego, że to musimy oddzielić naszą miłość do poszczególnych władz od tego, że od zrozumienia faktu, że w razie zagrożenia władza musi być, bo musi mieć kto ludźmi kierować w sytuacji kryzysu i wojny. I to jest niezwykle ważne z punktu przetrwania struktur państwa, tak? Żeby państwo polskie przetrwało, to nie tylko muszą przetrwać obywatele, ale muszą też przetrwać władze na wszystkich szczeblach, bo tych ludzi trzeba zorganizować, tym ludziom trzeba powiedzieć, co oni mają robić. Tym ludziom czasami trzeba przekazać informacje, hej, gdzie mamy jakieś zapasy, jakieś inne rzeczy. Trzeba realizować plany, które powinny być związane z różnego rodzaju sytuacjami w zakresie kryzysu i wojny. A do tego musimy mieć władzę.
No oczywiście jest też opcja wrzesień 39, czyli władze mogą zostawić naród narodzie i czmychnąć sobie w tym przypadku, robią się do Waszyngtonu, robić, jak to się mówiło wtedy, kontynuować walkę
z
bezpiecznego
terytorium. Panie redaktorze, a to akurat nastąpi, może nie tyle jeśli chodzi o przedstawicieli naszych władz centralnych, ale ja sam poznałem kilku samorządowców, którzy wręcz powiedzieli, że oni w razie zagrożenia pierwsi będą uciekać. I tutaj wypadałoby w świetle zbliżających się wyborów zacząć zadawać niewygodne pytania naszym władzom na wszystkich szczeblach, tak?
No tak, wyobraziłem sobie, nie wiem, prezes, nie wiem, nie używać żadnego konkretnej nazwy, ale no nie wiem, prezydent jakiegoś małego miasteczka, czy tam burmistrza, powiedzmy na wschodzie Polski, który by wyjechał na zachód i stamtąd by rządził swoim małym księstwem. Natomiast mówiąc poważnie, to punkt kolejny to jest infrastruktura krytyczna. Widzimy na przykładzie wojny na Ukrainie, wszystkich nowoczesnych konfliktów, że to jest jeden z głównych celów uderzeń. Koleje, lotniska, porty, w naszym przypadku gazoport również, elektrownie, czyli to, co teraz biją Rosjanie od wielu, wielu miesięcy.
Transformatory, duże stacje transformatorowe.
Tak jest, no bo to paraliżuje kraj. I pytanie teraz, jak wygląda w Polsce planowanie, przygotowanie obrony infrastruktury krytycznej przed A, sabotażem, dwa, cyberatakiem i trzy, atakami z powietrza?
Panie redaktorze, w zakresie cyberataków nie będę się wypowiadał, bo nie jest to moja dziedzina, więc tutaj musiałyby się wypowiedzieć osoby zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Jeśli chodzi o sabotaż, no to sabotaż to jest tak naprawdę dosyć zbliżony do zamachów terrorystycznych, więc tutaj wydaje się, że przez ostatnie lata szczególnie kładziono nacisk na zabezpieczenie tego typu obiektów przed takimi zdarzeniami właśnie jak cyberataki, jak jakieś ataki sabotażowe, być może dywersyjne. Natomiast zabezpieczenie obiektów, czy też projektowanie obiektów infrastruktury krytycznej w sposób uodparniający je na ataki takie typowo kinetyczne, związane z zagrożeniami wojennymi, wymaga całkowitej zmiany filozofii. To już nie będzie tak, jeśli dojdzie do wojny, że będzie atakował haker, oczywiście to jest niewykluczone, że będzie atakował jakiś tam samotny desperat wyposażony, nie wiem, w nóż, pistolet, czy tam jakiś pojedynczy karabin, tylko jeśli z nieba posypią się pociski lub nie daj Panie Boże, dojdzie do wymiany ciosów jądrowych, to skala zagrożeń jest niewyobrażalna z punktu widzenia większości dzisiejszych projektantów tego typu urządzeń, obszarów, zakładów. Proszę zauważyć, że w wielu tego typu budowanych od początku instalacjach nie projektuje się w ogóle budowli ochronnych. Nie myśli się o tym, żeby chronić, no, poza instalacjami technicznymi, żeby chronić załogi tych obiektów, tak? Weźmy pod uwagę, że wyszkolenie osoby, która potrafi na przykład operować całym tym systemem w elektrowni, tak? Która wie, jak on działa, jak to się mówi popularnie, wciskać te wszystkie przyciski i przestawiać wajchy w tych takich centrach sterowania, gdzie błyskają jakieś światełka i poruszają się różne dziwne wskaźniki, to wymaga wiele pracy i wymaga wiele doświadczenia. I zasób tych osób my też mamy bardzo ograniczony. W związku z tym wydaje się, że w świetle tego, co się dzieje od ponad 2 lat na wschodzie naszego kraju, wypadałoby zmienić filozofię w ogóle projektowania takich obiektów, jaka jest stosowana w Polsce, czyli my powinniśmy poza tymi oczywistymi zagrożeniami, poza kwestiami związanymi z cyberbezpieczeństwem, z bezpieczeństwem przed zamachami terrorystycznymi, też rozwijać ten komponent i sposoby zabezpieczenia obiektów przed zagrożeniami typowo kinetycznymi, czyli po pierwsze, tam, gdzie się da, umacnianie tych obiektów, tak żeby one były w stanie przetrwać pewnego rodzaju uderzenia. Zabezpieczenie załóg tych obiektów pełniących w danym momencie służbę czy też pracę. Żeby nie było tak, że my nie będziemy, że tak powiem, dostawali strzała z rakiety tylko w instalacji elektrowni, ale też dostaniemy strzał z rakiety w ten piękny biurowiec wykonany ze szkła i stali, w którym znajduje się centrum sterowania elektrownią, I wie pan, centrum ulegnie zniszczeniu, ludzie zostaną zabici tylko dlatego, że ktoś nie wybudował pod spodem schronu odpowiedniej odporności, tak? My też musimy, jeśli mówimy o infrastrukturze krytycznej, pamiętać o tym, że nieważne co zrobimy, nieważne jak silną będziemy mieli obronę przeciwlotniczą, nieważne jak się zabezpieczymy, jak silne będą te obiekty, część z nich ulegnie zniszczeniu. Więc my musimy też przewidzieć to, że nasze państwo powinno posiadać odpowiednio zabezpieczone zapasy maszyn, urządzeń technicznych, przygotowanych do odbudowy tego typu infrastruktury. To jest ten problem, który pojawił się na Ukrainie. Rosjanie zaczęli niszczyć Ukraińcom transformatory. Nagle okazało się, że na Ukrainie albo nie ma, albo skończyły się zapasy transformatorów o odpowiedniej mocy i tego typu obiekty, tego typu urządzenia były ściągane z, na przykład z Polski. I musimy mieć świadomość, że to będzie niszczone. Co więcej, my też musimy mieć jako państwo świadomość tego, że powinniśmy posiadać odpowiednie zapasy surowców i materiałów, jak i zdolność do rozwinięcia produkcji pewnych komponentów niezbędnych do prowadzenia wojny.
Czyli linie produkcyjne musimy mieć na...
Tak. Czyli musimy mieć linie produkcyjne na te przysłowiowe maseczki, opatrunki, jakieś inne rzeczy, które są niezbędne do prowadzenia wojny. Musimy liczyć się z tym, że te pierwotne, podstawowe linie produkcyjne mogą zostać zniszczone lub zdobyte przez nieprzyjaciela. Musimy być przygotowani do tego, żeby nie tylko tą infrastrukturę produkcyjną utwardzić, ale też żeby ją rozśrodkować. Czyli być w stanie produkować pewne rzeczy w rozproszeniu. Czyli nie tak jak dzisiaj mamy na przykład produkowane armatohaubice Krab w Hucie Stalowa Wola, niedaleko stosunkowo wschodniej granicy, ale powinniśmy być przygotowani już w czasie pokoju do przeniesienia tej produkcji i zdolności do napraw tego sprzętu, na przykład na zachód Polski, do kilku różnych zakładów.
Właśnie, przepraszam, ja przerwę panu na chwilę, bo pan cały czas od 5 minut mówi o tych wszystkich super ważnych rzeczach w trybie postulatywnym. Musimy zrobić, musimy mieć, musimy przygotować. Rozumiem, że nie mamy tego wszystkiego, o czym pan mówi.
Panie redaktorze, ja w tym zakresie nie mam dostępu w dokumenty niejawne. Natomiast jeśli pan minister Kierwiński bodajże wczoraj mówi, że my musimy mieć zdolność i my musimy tworzyć zapasy, i mówi o tym przy tworzeniu nowych przepisów dotyczących obrony ludności i obrony cywilnej, no to chyba świadczy to jasno o tym, że my na dzień dzisiejszy pewnych zapasów nie posiadamy, tak? Poza tym, panie redaktorze, to jest kwestia zmiany filozofii. My do tej pory szykowaliśmy się na kryzys w obszarze tego naszego całego zarządzania kryzysowego, mniej na kryzys wojenny, bardziej na kryzys taki powiedzmy lokalny, czyli jakieś pożary, jakieś katastrofy naturalne, zamachy terrorystyczne. Nie były te systemy projektowane do tego, żeby przygotować kraj do funkcjonowania w ramach wojny, takiej pełnoskalowej. Skala tego, tym bardziej jeśli będziemy myśleli o konflikcie z użyciem broni masowego rażenia, z punktu widzenia dzisiejszego przygotowania naszego kraju jest niewyobrażalna. Dość powiedzieć, że jeden atak taktyczną bronią jądrową na któreś z polskich miast czy na któryś z polskich obszarów gęsto zaludnionych najprawdopodobniej wyczerpie nasze możliwości jako kraju leczenia osób ciężko rannych i poparzonych. Tak, to jest taka skala, panie redaktorze. To jest taka skala problemu.
Ja zaczynam, wie pan, chyba widzę źródło całego problemu. A to są pieniądze po prostu, wie pan? To są pieniądze. Łatwiej było przez te 30 parę lat stwierdzić, nie będzie żadnej wojny i wykazywać się takim optymizmem i nie robić tych wszystkich przygotowań. Po prostu to kosztuje. To kosztuje grube miliony i miliardy.
Panie redaktorze, tak. Z jednej strony to kosztuje, z drugiej strony no miejmy świadomość, że nasze państwo wydawało duże pieniądze na, powiedzmy sobie szczerze, różne większe bzdury, prawda?
Oczywiście. No dobrze. Teraz tak. Wyobrażam sobie taką gigantyczną sytuację kryzysową, jaką jest wojna, że natychmiast jest potrzebne wdrożenie tak zwanych, no nie wiem, jakichś alarmowych procedur przez policję, straż pożarną, służbę zdrowia, urzędy i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że jest coś takiego jak Centrum Powiadomienia Ratunkowego. I teraz pytanie, czy w każdym sejfie, w każdym, nie wiem, ochotniczej straży pożarnej, w każdej polskiej małej miejscowości, w każdym komisariacie, w każdym tego typu miejscu jest taka koperta zalakowana, już widzę, że pan wątpi, którą się otwiera i są instrukcje dokładnie, masz robić to w przypadku kryzysowym.
Panie redaktorze, kłania się książka Dekret Toma Clancy'ego i plan Samotnik, tak, na wypadek wystąpienia ataku bronią biologiczną na terenie Stanów Zjednoczonych. Z tego co wiem, nie ma tak na szczeblach wszystkich administracji. Na wszystkich szczeblach administracji powinno być w układzie idealnym. Poza tym, że powinny być szkolenia, że ci ludzie powinni wiedzieć, co robić, to faktycznie powinny być przygotowane plany ewentualnościowe i tak jak pan powiedział, przychodzi urzędnik, ten komendant powiatowy policji, dostaje informację, że jest tam, nie wiem, czas K, otwiera kopertę i tam ma polecenia wydzielić następujące siły i środki do zabezpieczenia tego, tego, tego i tego, ogłosić mobilizację, rodziny personelu policyjnego przemieścić do, tam zapewnić ochronę w postaci, bla, bla, bla. Czas wykonania, strzelam, 12 godzin, raportować do tego i tego. Tak być powinno. Natomiast no, sam pan podsumował chwilę wcześniej i sam pan stwierdził, dlaczego tak nie jest. My o tym nie myśleliśmy. My systemowo jako kraj doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy gigantyczną wiedzę z zakresu obrony cywilnej i straciliśmy też gigantyczną wiedzę z zakresu budownictwa ochronnego. I najgorsze w tym wszystkim to jest to, że to nie jest tak, że my przestaliśmy to robić, ale my wiedzę mamy, na przykład w postaci jakichś archiwów, ludzi, którzy tą wiedzę mają. My utraciliśmy ją systemowo, czyli my doprowadziliśmy do tego, że wiedza w postaci książek została zniszczona. Ludzie, którzy tą wiedzę posiadali, albo umarli, albo są teraz na emeryturze. I tak naprawdę my w wielu tych obszarach poruszamy się po omacku. My mamy służby, które w swoich wycinkach roboty potrafią tą robotę robić bardzo dobrze, ale my na dzień dzisiejszy nie mamy takiego, wie pan, całościowego spojrzenia na ten problem, tak? Mówi się tutaj o ewakuacji. No, największe miasto w Polsce ustami jednego ze swoich urzędników jakiś czas temu powiedziało, że w razie zagrożenia no to będzie samoewakuacja. Wydaje się, że wysyłając taką informację publicznie, nikt nie pomyślał, jak to będzie wyglądało, bo ja osobiście nie wyobrażam sobie samoewakuacji 2 milionów ludzi z Warszawy, no bo powstają pytania, czym, dokąd i którędy, prawda?
Drogi zostaną natychmiast zablokowane, to jest oczywiste, zrobią się gigantyczne korki, nikt nigdzie nie wyjedzie.
Natomiast... Ale panie redaktorze, to jest pytanie, czy będzie można wyjechać tymi drogami, bo to wszystkim obywatelom wydaje się, że jak mieszkam w Krakowie i będę chciał uciekać na zachód Polski, to wyjadę sobie na autostradę A4, w 4,5 godziny dojadę sobie komfortowo do granicy z Niemcami i pojadę dalej do Niemiec. To po pierwsze pytanie, czy my zamkniemy granicę lub czy Niemcy nie zamkną granicy, bo zamknięcie granicy, ja już to mówiłem w jednym z wywiadów, to jest postawienie kilku autobusów czy kilku radiowozów w poprzek. I jak będzie miała niemiecka straż graniczna rozkaz, żeby zatrzymać Polaków, to będzie strzelała ludziom nad głowami po prostu, bo od tego są tego typu służby, żeby takie rozkazy wykonywały. Tak, to jest raz. Dwa, zdajmy sobie sprawę, że główne drogi te o najlepszej nawierzchni, o najlepszej nośności mostów będą zamknięte ze względu na to, że tymi drogami będzie się poruszało w razie zagrożenia wojsko i inne służby. Więc na autostradę A4 sobie nie wjedziemy, na drogę szybkiego ruchu z Warszawy do Wrocławia S8 sobie też nie wjedziemy. Pozostanie cała sieć małych dróg lokalnych, którymi ludzie będą mogli się przemieszczać, a te to, tak jak pan redaktor powiedział, błyskawicznie ulegną zakorkowaniu.
Tak, jak się zdradzę państwu, że jak dzwoniłem do naszego dzisiejszego gościa, żeby się umówić na tę rozmowę, tośmy sobie trochę pogadali. Podałem przykład 1939 roku, gdzie tłumy ludzi po prostu znalazły się na drogach, kompletny chaos, drogi zablokowane, wojsko nie miało się jak tymi drogami przemieszczać, Niemcy strzelali z góry Luftwaffe, w związku z tym mnóstwo ofiar cywilnych, jeszcze był taki oficer w Warszawie umiastowski, który nagle sobie wymyślił, wszyscy mężczyźni na wschód. No i to był dopiero chaos, żadnego sensu w tym nie było, wszyscy mężczyźni wyszli na wschód, pogubili się na tych drogach, potem wracali miesiącami, kompletny chaos. Natomiast docieramy teraz do kwestii kluczowej, która myślę, że wszystkich widzów historii realnej intryguje, wielka ewakuacja. No nie ma co ukrywać, że zagrożenie mamy z północy i ze wschodu, tam gdzie jest okręg kaliningradzki, królewiecki i no, ta granica polsko-białoruska. Na wypadek konfliktu kinetycznego trzeba byłoby ewakuować według pana dużą część ludności z tamtych terenów północno-wschodnich?
Panie redaktorze, patrząc na to, co działo się na terenach okupowanych, chociażby krótkotrwale Ukrainy, co wyczyniał agresor rosyjski, takie podejście wydaje się podejściem zasadnym. Przy czym musimy zdać sobie sprawę, że żeby ta ewakuacja była skuteczna, to ona po pierwsze musi być zaplanowana, po drugie ona musi być wykonana przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego, bo ewakuowanie ludzi pod lecącymi z nieba bombami, czy też nawet w wypadku zagrożenia tego, że one zaczną z nieba spadać, no troszeczkę mija się z celem i powoduje, może, czy też może powodować większe ofiary niż większą ilość ofiar niż ponieślibyśmy, gdyby ci ludzie zostali w domach. I tutaj to jest najważniejsza sprawa. Po pierwsze, ten proces trzeba zaplanować. To nie może być tak, że my ogłosimy samą ewakuację i ludzie uciekajcie. To nie może być tak, że my zbierzemy tych ludzi do autobusów i na przykład z Białegostoku czy z Suwałk wywieziemy ich zaraz za tablicę końcową miasta i ich tam wysadzimy, bo to jakby nie zmieni wiele w ich sytuacji, prawda? My musimy tych ludzi w sposób zorganizowany przemieścić do bezpiecznego miejsca. No w tym wypadku to bezpieczne miejsce będzie najprawdopodobniej Zawisłą, tak? Czyli centralna i zachodnia Polska. W tych miejscach, gdzie my tych ludzi będziemy przemieszczali, musimy tym ludziom zapewnić miejsca, w których oni powinni mieszkać, możliwość zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych, tak? Czyli woda, kwestie toalet, opieki zdrowotnej, kwestie zaopiekowania się na przykład dziećmi i rodzinami osób, które po pierwsze zostaną tam na miejscu, bo są niezbędne, bo są to na przykład dzieci i rodziny urzędników, którzy tam pozostali, czy też dzieci i rodziny policjantów, strażaków, wojskowych, którzy tam będą się znajdowali. O tym wszystkim trzeba pomyśleć wcześniej, ale jest jeszcze jedna kwestia, wydaje się najważniejsza. Poniesienie politycznej odpowiedzialności i podjęcie decyzji o ogłoszeniu powszechnej ewakuacji. Ja powiem szczerze, nie chciałbym dożyć takich czasów, bo też nie widzę, nieważne o której stronie polityki mówimy w Polsce, osoby, która byłaby w stanie podjąć taką decyzję. Obym się mylił. Oby taki polityk, jeśli dojdzie do czasu W w Polsce, oby taki polityk był i któryś z naszych polityków stanął na wysokości zadania. Natomiast to musimy zdać sobie sprawę, że to może być kluczowym problemem sprawnej ewakuacji w Polsce. Nie tylko w Polsce, no bo to jest jak zawsze decyzja polityczna i jakikolwiek polityk w jakimkolwiek kraju by takiej decyzji nie ogłosił, no to jeśli dojdzie do następnych wyborów, to on już raczej władzy nie utrzyma, prawda?
Oczywiście. No poza tym ktoś musi zostać też na miejscu, żeby pilnować własności tych ludzi, którzy wyjadą. Zresztą myślę, tutaj że dużo ludzi odmówi, no bo przykład Ukrainy i w ogóle wszystkich konfliktów zbrojnych pokazuje, że zawsze ktoś tam zostanie i zaczyna się plądrowanie, jakieś złodziejstwo, bo to zawsze jest przez takie, powiedziałbym, margines społeczne wykorzystywane takie kryzysy do tego typu sytuacji. Natomiast mówił pan swego czasu, że trzeba ewakuować w zasadzie wszystkich, którzy znajdują się w granicy tych uderzeń w zasięgu rosyjskiej artylerii i rakiet. To byłoby
Że jest to minimum.
No dobra, to ja pytam wprost, bo jest taki żart, wie pan, na przykład wśród warszawiaków, teraz bardzo modny, jak się ludzie poznają, a po której stronie Wisły mieszkasz, dobrej czy złej? No i ci, którzy na Pradze, no to wiadomo, wie pan, na tej złej, bo w razie draki będzie problem. Czy rzeczywiście cała wschodnia Polska na wschód od Wisły byłaby zagrożona?
Panie redaktorze, to zależy, jak będą się rozwijały, jak będzie wyglądał konflikt, jak będą się rozwijały ewentualne działania zbrojne. To zależy od tego, w którym momencie ogłosimy powszechną mobilizację, jak sprawne będziemy mieli siły zbrojne, jak sprawnie, czy w ogóle dojdzie do agresji lądowej na Polskę. Natomiast zakładając te najgorsze scenariusze, które były publikowane w prasie, te różne ćwiczenia, których wyniki przedostawały się do opinii publicznej, to można by było takie założenie przyjąć. Nawet jeśli przyjmiemy, że połowa tego obszaru będzie wymagała ewakuacji, to jest to nadal, panie redaktorze, kilka milionów ludzi. Tych ludzi trzeba przemieścić sprawnie, nie blokując przejść kolumn wojskowych. Tych ludzi trzeba mieć gdzie rozlokować, podkreślę po raz kolejny.
Nie będą w lesie przecież mieszkać, nie?
No ale panie redaktorze, rozlokowanie ludzi w lesie w zależności od warunków atmosferycznych, nawet jeśli będzie pogoda sprzyjająca, w krótkim czasie spowoduje pojawienie się chorób, pojawienie się epidemii ze względu na złe warunki sanitarne i bytowe, jak również generalnie naraża tych ludzi na to, że Rosjanie po prostu takie wielkie obozy uchodźców zaczną atakować.
No dobrze, to zapytam inaczej. Kiedy rozmawialiśmy, mówił pan na przykładzie swojej miejscowości, do której w momencie wybuchu wojny na Ukrainie przybyło 1000 ukraińskich uchodźców?
Mniej więcej taka liczba. Z tego co wiem, władze mojego miasta poradziły sobie z tą liczbą ludności całkiem sprawnie.
A tak co by było, gdyby przyjechało 15 tysięcy, 30 tysięcy, 100 tysięcy ludzi z wschodniej Polski?
Sam samorząd tego nie będzie w stanie, mówiąc potocznie, ogarnąć.
Zaraz, ale ma szkoły, baseny, hale sportowe.
Ale nie ma zasobów materiałowych, panie redaktorze, i nie ma zasobów ludzkich. Żaden samorząd, dlaczego? Dlatego, że przez to, że od wielu lat nie istniał centralny organ zajmujący się obroną cywilną i to całe zarządzanie kryzysowe i kwestie związane z obroną cywilną zrzucono systemowo na samorządy, nie przewidując skali tego kryzysu. To jest największy problem. I dlatego z tego punktu widzenia te zmiany, które są proponowane, czyli to, że szefem obrony cywilnej kraju będzie minister spraw wewnętrznych i administracji i tak dalej, są zmianami pozytywnymi, bo w zakresie całego kraju tylko organ centralny, taki jak ministerstwo, o tej pozycji, jaką ma MSWiA, bo przypomnę, jest to jedno z najważniejszych ministerstw zaliczanych do tak zwanych resortów siłowych, prawda? Z tej perspektywy to tylko ono jest w stanie skomunikować się na przykład z Ministerstwem Obrony Narodowej i te plany opracować. Tego nie możemy zrzucać na samorząd, nie wiem, Wrocławia, Zielonej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha. To są kwestie, one oczywiście bezwzględnie muszą być uzgadniane z samorządami i opracowane w porozumieniu z nimi, prawda? Bo to w końcu samorządy wiedzą najlepiej, co mają na danym terenie, jaką ilością miejsc noclegowych, w ostateczności ile tysięcy ludzi można dokwaterować mieszkańcom znajdującym się na tym terenie, bo to o takich kwestiach mówimy. Natomiast to musi być centralnie zarządzane. Nie ze względu na to, że ja osobiście jestem jakimś wielbicielem centralnego zarządzania, bo nie jestem, ale po prostu nie ma innego wyjścia. Bo tylko państwo jest w stanie to centralnie przygotować, jak również poradzić sobie ze spływem z ilością informacji, ilością rzeczy, które trzeba skoordynować. Z całym szacunkiem, ale samorządowiec z Legnicy czy z Wałbrzycha, on nie będzie w stanie skoordynować ewakuacji ludzi, nie wiem, z Lublina czy z Rzeszowa do tego miejsca, prawda?
Oczywiście, on może tylko odbiorcą być jakby. Tak.
Oczywiście, on może na swoim terenie, na podstawie informacji, które otrzyma z ministerstwa, przygotować i przy wsparciu organów centralnych i budżetu centralnego, on może przygotować tyle i tyle tysięcy miejsc noclegowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to powinien zrobić. Plus, tak jak pan redaktor powiedział, tych ludzi porozdzielać na miejscu. I to może zrobić.
Dobrze, ja pamiętam, że na przykładzie Warszawy jest ten stadion narodowy, który w tych dwóch kryzysach jakąś tam rolę odegrał. To znaczy, mam na myśli pierwszy to COVID, kiedy tam jakieś wielkie szczepienia były, jakieś...
Szpital był, zdaje się, budowany.
Szpital, ale to potem się okazało, że to Potiomkinowski był szpital, tam tylko zdrowych przywozili. Tak. Według doniesień prasowych od razu uprzedzam, nie wiem na ile prawdziwych. Natomiast też jest takie pytanie... Na przykład ja wiem, że jak byli ukraińscy uchodźcy, napływali całymi setkami tysięcy w lutym 2022 roku wiosną, no był taki pomysł, żeby na stadiony ich władować, tylko te stadiony są pod chmurką. Akurat Narodowy to jest chyba jedyny, a może jeden z niewielu stadionów w Polsce, chyba jedyny, który ma kryty dach.
Tak, ma też zaplecze takie konferencyjne. Z tego co wiem, tam były jakieś problemy związane właśnie z tym zapleczem typowo logistycznym. Natomiast tutaj pan dotknął ciekawego problemu, a mianowicie właśnie tego problemu dwufunkcyjności naszej infrastruktury. To jest to, o czym mówiłem na początku naszej rozmowy. W wypadku schronów, ale również innej infrastruktury publicznej. My zachowywaliśmy się przez te 20 ostatnich lat jako naród bogaczy, który stać na to, żeby budować sobie infrastrukturę na przykład sportową i z drugiej strony budować osobną infrastrukturę przeznaczoną do użytkowania w czasie kryzysu i wojny. Tylko że tej osobnej infrastruktury do użytku na czas kryzysu i wojny nie wybudowaliśmy. I mamy w tej chwili, panie redaktorze, efekt na przykład taki, jak popatrzymy przykładowo na nowo budowane dworce kolejowe, że gdzieś tam w Polsce wybudowano dworzec kolejowy za 400 milionów złotych, który przy wejściu ma takie filary podporowe do zadaszenia, robione na kształcie, nie wiem, czy to są jakieś gejzery, czy jakieś drzewa. No w każdym razie widać, że tam, mówiąc potocznie, kasy nie żałowano. No schronu natomiast dla obywateli korzystających z tego dworca i załogi tego dworca nie widać.
No tak, a węzeł komunikacyjny po pierwsze, kolejami oczywiście można ewakuować ludzi, po drugie przewozić broń, sprzęt, żołnierzy, przerzucać szybko na duże odległości. W ogóle kolej to jest podstawowa sprawa, żeby to chronić i to też oczywiście zaniedbano. Teraz, gdy mówimy o tych uchodźcach wewnętrznych, których może być kilka milionów, może nawet kilkanaście, gdyby nie daj Boże wojna potoczyła się nie po naszej myśli i na przykład słynna linia Wisły byłaby jakąś linią rubieżą obronną, no to mówił pan o miejscach, gdzie, znaczy o przewozie tych ludzi, to jest jasne, cała wielka operacja logistyczna, dwa, znalezienie dla nich miejsc noclegowych, ale żywność. Czy polskie państwo posiada rezerwy? No bo jak ci wszyscy ludzie się tam zjadą, no to szybko wydadzą wszystkie oszczędności, wszystkie supermarkety zostaną w zachodniej Polsce ogołocone z żywności. Co dalej? Czy Polska ma na przykład, nie wiem, wielkie silosy zbożowe z rezerwami zboża na taki wypadek, żeby piec chleb?
Istnieje coś takiego jak Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, czyli podmiot odpowiedzialny za gromadzenie rezerw. Oczywiście ta instytucja w czasach przedcovidowych była chronicznie niedofinansowana. Przepisy dotyczące tej instytucji, czy też jej poprzedniej inkarnacji mówiły o tym, że instytucja ta powinna dokonywać zakupów za środki uzyskane przez siebie, czyli nie jakieś dotacje celowe budżetowe, co w ogóle było kabaretem. Na Kongresie Odporność w pierwszej połowie marca 2024 roku wypowiadał się, nie pamiętam, czy jeden z szefów, czy jeden z pracowników tej agencji, natomiast treść tej wypowiedzi była mniej więcej taka, że agencja ta nie posiada własnych, czyli należących do niej magazynów, w których znajdowała się żywność i że żywność jest gromadzona w magazynach podmiotów zewnętrznych w oparciu o jakieś tam umowy dotyczące jej gromadzenia i przechowania. Powiem tak, z punktu widzenia odporności państwa, jeśli jest to taka sytuacja, że te zapasy nie są gromadzone w należących do państwa bezpośrednio magazynach, no to nie wydaje się to być prawidłowe. Dlaczego? Dlatego, że mówiąc brutalnie, jaka będzie odpowiedzialność firmy w sytuacji takiej, kiedy dojdzie do kryzysu lub wojny i nagle okaże się, że te magazyny były puste. Ja przypomnę, były takie sytuacje na początku lat 2000, gdzie w podobny sposób przechowywano zboże i nagle okazywało się, że w trakcie kontroli, gdy urzędnicy właśnie z podmiotu zajmującego się zapasami strategicznymi przychodzili na kontrolę, nagle okazywało się, że w elewatorze tego zboża nie ma. Dlaczego? No bo 3,5 tysiąca ton zboża, czy ono jest zbożem tak zwanym agencyjnym, czy ono jest zbożem prywatnym, no to wygląda dokładnie tak samo, prawda? Jest w elewatorze 3,5 tysiąca ton zboża? Jest, na papierze się wszystko zgadza. A to, że zboże na przykład należące do agencji wcześniej sprzedano, a w tej chwili znajduje się czyjeś zboże prywatne na przechowaniu, no to jak będą zbiory, to mam elewator, to dokupię, uzupełnię. A jak nie uzupełnię, co będzie? To są, proszę państwa, bardzo poważne problemy, bo to nie jest problem tego, że poszedłem do dealera, kupiłem samochód, zapłaciłem mu i on tego samochodu nie ma, będzie za pół roku. Tu mówimy o sytuacjach, w których posiadanie i zdolność do dysponowania zapasem odpowiednich maszyn, urządzeń, komponentów, surowców, żywności, przetworów może decydować o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji obronnej. To są, proszę państwa i panie redaktorze, takie problemy.
Nie tylko czołgi, bo wie pan,
oczywiście, że
jeszcze raz, my się skupiamy na tym, ile będziemy mieli Abramsów, Apaczy i tam innych super nowoczesnych zabawek dla naszego wojska, a tymczasem jest jeszcze 37 milionów ludzi, którzy muszą tą wojnę przetrwać, bo przecież to o to chodzi. I w tym sposobem docieramy do rzeczy, która jest kluczowa i leży mi na sercu bardzo, czyli służba zdrowia. Czy jest plan awaryjny dla naszych szpitali, przychodni, całej placówek opieki zdrowotnej?
Jak? To już, panie redaktorze, pytanie do ministra za to odpowiedzialnego i poszczególnych placówek. Oczywiście w świecie idealnym takie plany powinny być. Powinny być plany związane z rozwinięciem mobilizacyjnym tych szpitali, z nakładaniem decyzji o świadczeniach rzeczowych. Każdy lekarz w teorii przynajmniej powinien posiadać określony przydział, powinien wiedzieć, gdzie się uda. Państwo powinno wiedzieć, ilu ma lekarzy na terenie kraju, z jakimi specjalnościami, gdzie ci lekarze mieszkają. Państwo powinno mieć do nich dane kontaktowe, czyli adresy mailowe, adresy zamieszkania, numery telefonów i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, Część szpitali powinna posiadać na swoim terenie budowle ochronne, w których byłaby zdolność do realizacji podstawowej tej funkcji, powiedzmy, leczniczo-operacyjnej. No niestety nadal budujemy nowe szpitale, nie budujemy pod szpitalami budowli ochronnych, w których te szpitale mogłyby dalej funkcjonować, przynajmniej w jakiejś tam części. Mamy problem od wielu lat z lekarzami, bo kształcimy lekarzy, którzy wyjeżdżają później na zachód. Opieramy się w wielu sytuacjach na lekarzach z całym szacunkiem emerytach, prawda? Wydaje się, że ta ochrona zdrowia w Polsce jest chronicznie niedofinansowana. Natomiast tak osobiście powiem, to z mojego punktu widzenia to bardziej wygląda jak po prostu brak planu, brak jakiejś zdolności takiej centralnej planowania tego wszystkiego. Ja nie mówię, że tak jest wszędzie, prawda? Ja nie mówię, że lekarze w Polsce i polski personel ochrony zdrowia nie stawi się w chwili kryzysu i wojny, bo uważam, że większość z tych ludzi stawi się na swoich posterunkach, bo są to ludzie odpowiedzialni. Natomiast no to, drodzy Państwo, nie powinno polegać na tym, w razie zagrożenia, na tej naszej radosnej zdolności do improwizacji, tylko to powinno być zrobione systemowo, tak jak pan redaktor powiedział, czyli jest koperta, jest plan, wszyscy znają swoje stanowiska, wiedzą, co się dzieje, co trzeba zrobić i ten plan realizują, tak?
Wie pan, ale to dobrze, że pan powiedział, bo ludzie nie są problemem w Polsce. Ja wierzę w to, że wiem, że ludzie nie zawiodą, zawiedzie system, może zawieść system, organizacja. W kółko jak mantra, to wie pan, powtarzamy w historii realnej, że celem istnienia, nie wiem, naszego pokolenia i naszej pracy jest nadrobienie tego dystansu między Zachodem a Wschodem, ale to nie chodzi tylko, żeby były te same pensje i żeby wylać, nie wiem, 100 miliardów gruszek z betonem i zrobić piękne drogi, ale też sprawna organizacja. To jest to, co zachodnie państwa charakteryzuje. Chciałbym takiej organizacji u nas. I jeżeli chodzi o kwestie służby zdrowia, no to jest bardzo duża grupa ludzi przewlekle chorych, o obniżonej odporności, ludzi, którzy chodzą regularnie do szpitali, gdzie przyjmują rzadkie leki sprowadzane skądś, które podtrzymują ich przy życiu. I teraz pytanie, co na wypadek godziny W? Czy polskie państwo, polska służba zdrowia ma zgromadzone zapasy takich rzadkich leków, żeby tych ludzi, najsłabszą część społeczeństwa, utrzymać przy życiu po prostu? No bo wie pan, łańcuchy wartości, nie, przepraszam, łańcuchy dostaw się załamią w trakcie wojny, będzie chaos. Jak tu wygląda sytuacja?
Panie redaktorze, co do zasady jest to pytanie do podmiotów zajmujących się rezerwami strategicznymi, natomiast z doświadczeń takich, powiedzmy, mówiąc brutalnie, życiowych, wszystkich poprzednich konfliktów, wynika jasno, że w wypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego w pierwszej kolejności poza żołnierzami umierają osoby, ludzie o zwiększonych potrzebach, czyli mówiąc brutalnie, poza żołnierzami w pierwszej kolejności zaczną umierać dzieci, osoby chore, przewlekle i emeryci w zaawansowanym wieku.
Że osoby przewlekle chore to rozumiem, no bo nie będą miały dostępu do tych podtrzymujących życie terapii, natomiast dlaczego dzieci, dlaczego starcy?
Panie redaktorze, z prostej przyczyny, są to dwie grupy populacyjne, które mają zwiększone potrzeby, jednocześnie obniżoną w pewien sposób odporność, tak? Czyli po pierwsze wymagają lepszych warunków do funkcjonowania niż zdrowy dorosły człowiek, bo jeśli ma pan dzieci, no to wie pan, że w domu musi być odpowiednia temperatura, muszą być posiłki, musi być zapewniona odpowiednia odzież i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy w sytuacji powszechnej, nieprzygotowanej ewakuacji nie będzie. Będzie oczywiście ograniczony dostęp do ochrony zdrowia, czyli nie będzie już tak, że pan sobie pójdzie do pediatry po godzinie 18 do szpitala najbliższego i tam pana przyjmą, wypiszą panu leki, pójdzie pan do apteki i pan te leki wykupi. Najprawdopodobniej w wypadku ewakuacji będzie pan przebywał albo w drodze, albo w jakimś innym miejscu. Jeśli będą to miejsca takiego zbiorowego zakwaterowania, jak jakieś szkoły, hotele, no to siłą rzeczy w dużych skupiskach ludzi obniżonej odporności te choroby będą się bardzo mocno szerzyły. Na to nałoży się kwestia związana z tym, że wszystkie leki w pierwszej kolejności będą szły, jak to się mówi potocznie, dla wojska i nieważne, czy to będą antybiotyki, czy to będą jakieś środki opatrunkowe, czy to będą leki na przeziębienie, bo przecież żołnierze w podłych warunkach frontowych też będą chorowali, tak? I to samo dotyczy osób starszych. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała ta słynna samoewakuacja z Warszawy w sytuacji takiej, kiedy ktoś będzie miał samoewakuować osobę chorą, leżącą, daj Panie Boże, sprawną umysłowo, ale leżącą, na przykład z 9. piętra wieżowca w wypadku braku prądu. Samemu, czy siłami powiedzmy jednej, dwóch osób, jest to w zasadzie nie do zrobienia, bo w pierwszej kolejności trzeba tą osobę jakoś wytransportować z miejsca zamieszkania, trzeba ją umieścić w jakimś środku transportu bezpiecznym i w miarę wygodnym dla tej osoby, trzeba znieść cały dobytek tej osoby niezbędny do jej funkcjonowania, prawda? I trzeba ją przemieścić najlepiej do takich warunków, gdzie ta osoba będzie mogła w miarę, no może nie komfortowo, ale bezpiecznie funkcjonować, a nie wrzucać ją przy minus 10 stopniach na dworze do namiotu w lesie, prawda?
No dobrze, ja muszę powiedzieć, że mieszkam po wschodniej stronie Wisły. Mam w ramach, gdybym musiał ewakuować rodzinę, no to mam wielką przeszkodę wodną w postaci rzeki. Mam co prawda jeden most w miarę blisko i prom, no ale zakładam, że przeprawy zostaną albo zablokowane przez wojsko, będzie ruch wojskowy, albo zerwane przez naszych saperów, albo nieprzyjacielski jakiś ostrzał.
Może dojść do takiej sytuacji.
To jest oczywiście też problem. Natomiast jest jeszcze bardzo jedna prozaiczna rzecz. Z reguły każdy człowiek zna swoją najbliższą okolicę, natomiast w przypadku samej ewakuacji pojawi się problem, jak odjedziemy 30, 40, 50 kilometrów lokalnymi drogami od domu. Dzisiaj to nie ma problemu, GPS. Ale GPS, jak pokazują te rosyjskie ostatnie próby, może zostać w łatwy sposób zakłócony. Czy państwo jest przygotowane na to, czy po prostu każdy z nas musi mieć mapę?
Panie redaktorze, jeśli my przygotujemy się oddolnie jako poszczególni obywatele i zaopatrzymy się na przykład w wypadku tego, że podejmiemy decyzję wcześniej i przygotujemy się do tego, że w wypadku zagrożenia nie czekamy do wystąpienia działań wojennych, pojawiają się pewne symptomy, które sobie z rodziną ustalamy i wiemy, że wtedy na przykład na przykładzie pana redaktora pakuje pan redaktor najbliższą rodzinę do samochodu, ma pan już wcześniej przygotowane rzeczy, zapas paliwa, mapy, busole, wie pan, bo ma pan to spisane na kartce przyczepionej do takiej deseczki z klipsem, wie pan po kolei, po numerach dróg, jakimi drogami pan będzie się przemieszczał, na przykład strzelam do Zielonej Góry, tak, bocznymi drogami, ma pan rozpisane miejsca, gdzie pan się będzie zatrzymywał na noclegi, czas, że na przykład zajmie to panu 3 dni, tak, no bo wiadomo, nie będzie pan się poruszał z taką prędkością jak normalnie. I jeśli my w taki sposób przygotujemy się, w warunkach samoewakuacji oczywiście, do takich działań ewakuacyjnych, to ułatwimy sobie życie, ułatwimy życie naszemu państwu, no i też zwiększymy szansę na to, że przetrwamy ten trudny okres czasu, tak?
No właśnie, naturalny sposób doszliśmy do tej drugiej części naszej rozmowy, czyli na koniec, skoro państwo polskie jest zorganizowane tak jak jest, to jak możemy sami sobie pomóc, tak bym powiedział, co przygotować na wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego. Ja ostatnio słyszałem, że jakiś generał chyba natowski powiedział, miejcie radio z baterią. Dlaczego akurat radio z baterią?
Żeby słuchać komunikatów, które będą przekazywały nam służby. Żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie.
A jest jakaś częstotliwość alarmowa, czy po prostu trzeba szukać tego w razie braku?
Panie redaktorze, te różne są częstotliwości. Są częstotliwości krótkofalarskie, gdzie jest prowadzona jakaś tam łączność alarmowa. Natomiast co do zasady, no po prostu przeszukujmy w razie zagrożenia częstotliwości. Myślę, że podstawową rzeczą, którą należy zrobić, to przestać zmienić troszkę podejście nasze mentalne, czyli przestać podchodzić do tego i przestać traktować ludzi, którzy przygotowują się na tego typu zagrożenia, jak jakichś panikarzy, sprzedawców strachu i tak dalej, tylko podejść do tego tak, jak się podchodzi do zimy, prawda? W każdej normalnej polskiej rodzinie no, planuje się jakieś działania związane z zimą, prawda? Czyli jak mam dom, który jest opalany węglem, to kupuję węgiel. Jak mam dzieci, to sprawdzam przykładowo. Pan redaktor ma dzieci, no to wie pan, jak to wygląda na jesieni. Sprawdzam, czy mają buty w dobrych rozmiarach, ciuchy i tak dalej, i tak dalej. Jak czegoś nie mają, albo jak ja czegoś nie posiadam, idę do sklepu, kupuję, prawda? Zróbmy tak samo. Przyszykujmy zapas w domu, tak żeby zawsze było. 14-dniowy butelkowanej wody do picia. My sobie ten zapas możemy rotować, tak? Czyli przykładowo zbliża się termin w cudzysłowie ważności tej wody, wypijamy ją, kupujemy nowe butelki, tak? Zgromadźmy jakiś zapas, nie musi być 14-dniowy, może być kilkudniowy, żywności trudno psującej się, ale jednocześnie takiej, żeby każdy z domowników ją zjadł, bo to nie jest sztuka nakupić konserw czy sucharów, po czym nagle się okaże, że ktoś ma na coś uczulenie, a mam w domu dzieci, to dzieci nie są przyzwyczajone do jedzenia tego i będzie wielka tragedia, bo nie będą tego jadły. Oczywiście to nie jest problem z osobami dorosłymi, bo dorosły jak jest mus, to jest mus i zje, prawda? Problem jest większy z dziećmi. Przygotujmy sobie rzeczy na kilka dni, żebyśmy mieli w takim plecaku, w takiej torbie rzeczy chociażby do ubrania, przybory toaletowe, jakieś inne rzeczy pozwalające nam funkcjonować w zależności od założeń, czy w terenie, czy w jakimś miejscu zbiorowego zamieszkania i miejmy to po prostu spakowane. Miejmy świadomość tego, zwłaszcza jeśli mieszkamy w ośrodkach miejskich, że to nie musi być wojny, to nie musi być kryzysu wielkiego, żebyśmy musieli w ciągu kilkunastu minut opuścić dom. To wystarczy, że będzie na przykład rozszczelnienie instalacji gazowej w bloku, w którym mieszkamy, czy w wieżowcu. To wystarczy, że gdzieś wykopią niewypał i nagle się okaże, że w ciągu kilkunastu minut czy kilku godzin trzeba będzie ewakuować całą okolicę. To może być jakiś wielki pożar lub jakieś skażenie. Wtedy w takiej sytuacji po prostu mamy sygnał, ubieramy buty, bierzemy torby, bierzemy ciuchy i wychodzimy z domu, zabieramy rodzinę. Zajmuje to kilkanaście minut, tak?
Panie Aleksandrze, zapytam pana, czy pan ma przygotowany taki zestaw?
Mam.
To dobrze, jest pan odpowiedzialny. Ja niestety nie mam, ale myślę, że po tym odcinku się...
Panie redaktorze, ale przygotuję się. Spakowanie takiego podstawowego zestawu, to jest ile? Pół godziny, godzina? Naprawdę, pakujemy dosłownie kilka rzeczy i już w razie zagrożenia jesteśmy na wygranej pozycji. Amerykanie w czasach zimnej wojny robili takie doświadczenie. Chodziło o określenie czasu, jaki jest potrzebny przeciętnej amerykańskiej rodzinie na czas ewakuacji. Okazało się, że przeciętna amerykańska rodzina składająca się z dwóch osób dorosłych i trójki dzieci od momentu ogłoszenia sygnału o ewakuacji do tego momentu, kiedy może wyjść z domu, potrzebuje 3 godzin.
No dobra.
I dopiero wtedy może znieść bagaże, zająć miejsca w samochodzie, to proszę sobie wyobrazić, niech będą te 3 godziny na przykład dla Warszawy czy dowolnego innego dużego miasta w Polsce i ewakuacja, ta sama ewakuacja nie będzie zorganizowana i nagle po 3 godzinach od ogłoszenia alarmu 2,5 miliona ludzi czy tam 2 miliony ludzi zajmują miejsca w swoich prywatnych środkach komunikacji i stoją, nic się nie zmieniło.
Tak, nie, to oczywiście...
Bo pan Malinowski wjechał w tył samochodu pana Kowalskiego, zamiast wzruszyć ramionami i pojechać dalej, to zaczyna się kłótnia, spisywanie oświadczeń i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie przybiega ktoś z tyłu, zaczyna się przepychanka, szarpanina, o Jezu, Armagedon.
To prawda, nie no, ludzie by na piechotę musieli uciekać prawdopodobnie, ale oprócz ucieczek, no to, czy też może inaczej, ewakuacji, no bo przecież to o to chodzi, no to mamy ludzi, którzy zostaną na miejscu. I tutaj jest kluczowa sprawa. Jeżeli dojdzie do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części rozmowy, czyli ataku na infrastrukturę elektryczną, to czy ci mieszkańcy no, mniejszych miejscowości, którzy mieszkają w domach wolnostojących, powinni mieć agregaty prądotwórcze na taki wypadek? I zapasy.
Panie redaktorze, jest to wskazane oczywiście, natomiast jest to inwestycja już zdecydowanie większa niż spakowanie i przygotowanie sobie takiej torby czy też plecaka ucieczkowego. Tu jest oczywiście kwestia tego, że trzeba określić, jaki typ agregatu, jakiej wielkości, o jakim zapotrzebowaniu na moc, na jakie paliwo, czy benzyna, czy olej napędowy, czy gaz, do czego będę wykorzystywał ten agregat. Trzeba oczywiście, jeśli ten agregat będzie miał zasilać cały dom, wykonać przyłącze tego agregatu w sposób odpowiedni, czyli nie na zasadzie, że na hama podpinam to do skrzynki podłączeniowej, tylko za każdym razem musi to być wykonane przez wykwalifikowane osoby ze stosownymi uprawnieniami. Musi być zamontowany tak zwany przełącznik agregat sieć, czyli w wypadku, kiedy nie ma napięcia w sieci, tym przełącznikiem odłączam napięcie zewnętrzne z sieci i nie ma możliwości, żeby ten prąd, który wyprodukuje mi agregat i będzie zasilał mi dom, poszedł dalej na sieć. No to jest robione po to, żeby nie porazić osób, które ewentualnie te linie elektroenergetyczne będą naprawiały, prawda? Oczywiście jest to jak najbardziej wskazane posiadanie agregatu prądotwórczego. Jakkolwiek no, nie do końca bym demonizował konieczność jego posiadania. Fajnie by było, gdyby w każdej polskiej wsi większej istniał był jeden większy publiczny agregat przy jakimś obiekcie, takim jak na przykład remiza strażacka czy jakiś urząd gminy, gdzie dodatkowo można by było na przykład, nie wiem, podładować telefon, uzupełnić pewne braki energetyczne niezbędne do funkcjonowania, tak? To byłoby ideałem. Fajnie by było, gdyby takich agregatów było kilka, no ale to jest, wydaje się, stan, który dopiero za jakiś czas osiągniemy.
No dobrze, a jak pan już powiedział o wsi, to gdzie lepiej jest mieszkać? Kto będzie w lepszej sytuacji w trakcie wybuchu wojny? Mieszkańcy dużych miast czy właśnie wsi?
To zależy. Z punktu widzenia dostępu do pewnych rzeczy niezbędnych do życia i takiego ogólnego bezpieczeństwa, wydaje się, że wieś. Dlaczego? Dlatego, że z reguły, jak to się mówi ładnie, na wsiach nie ma tych obiektów infrastruktury krytycznej lub jest ich zdecydowanie mniej, czyli jednocześnie zmniejsza się ilość celów, które mogą być porażone atakami lotniczo-rakietowymi lub jakimikolwiek innymi. Łatwiej zawsze wyhodować coś do jedzenia, no bo jeśli mieszkam na wsi, mam kawałek ogródka, mogę, jeśli jest odpowiednia pora roku, posiać coś do jedzenia, mogę w ostateczności hodować kury czy inne świnki, mieć coś do jedzenia. Bardzo często jeszcze na wsiach w Polsce spotyka się funkcjonujące studnie, bądź też w ogóle są studnie, czyli nie ma problemu z wodą. Jest też, jakby to powiedzieć, większa solidarność, zwłaszcza w takich wsiach, powiedzmy, troszkę starszych, gdzie nie ma tyle tej takiej nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest też większa solidarność związana z tym, że ludzie się lepiej znają, tak? Ludzie są bardziej zintegrowani. I tutaj też chciałbym zwrócić uwagę naszych słuchaczy, naszych widzów na to, że nawet jeśli mieszkacie w tej nowej zabudowie szeregowej, jednorodzinnej, która powstaje na przykład w okolicach Warszawy, seryjnie, w tych wszystkich małych miejscowościach, są świetlice wiejskie. Chodźcie na zebrania, znajdźcie swoich sąsiadów, znajdźcie sołtysów. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać w okresie kryzysu i wojny, że z jednej strony ktoś we wsi, którego poznacie, ma niezbędne dla was kompetencje, żebyście przetrwali, z drugiej strony może się okazać, że wy takie kompetencje posiadacie, tak? Bo nagle okaże się, że nie wiem, potrzebujecie wody, bo wodociąg nie działa, sąsiad Malinowski ma u siebie studnię, a ty, drogi widzu, jesteś, nie wiem, lekarzem pediatrą, tak? Czy jesteś pielęgniarką, czy ratownikiem medycznym, czy jesteś mechanikiem samochodowym i na przykład umiesz temu sąsiadowi Malinowskiemu naprawić pompę, którą on wykorzystuje do tego, żeby całą wieś zasilić w wodę, prawda? Tu musimy mieć tego świadomość. Musimy wreszcie zacząć żyć w poczuciu odpowiedzialności za innych. Czyli jeśli dostajemy sygnał o ewakuacji, to z jednej strony oczywiście zabezpieczam swoją rodzinę, ale jeśli wiem, że na przykład mieszkam w bloku i naprzeciwko mnie mieszka starsza osoba, to idę do niej, stukam w drzwi, czekam, aż mi otworzy i mówię jej o tym, że trzeba się ewakuować, ewentualnie pomagam jej w tej ewakuacji. To jest nasza odpowiedzialność, drodzy państwo, za to nasze wspólne dobro, którym jest nasz kraj, nasze państwo, tak?
No dobrze, ładnie powiedziane. Jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest gotówka. Że widzieliśmy w wielu konfliktach zbrojnych szturm na bankomaty. Trzeba chyba coś mieć, nie? Żeby w razie ewakuacji albo w ogóle nawet trwania na miejscu móc poradzić.
Wskazane jest posiadanie zapasu gotówki. Dążenie do paraliżu systemu bankowego, bankomatów będzie jednym z podstawowych dążeń naszego przeciwnika, jeśli chodzi o ataki cybernetyczne. Dlaczego? No bo to powoduje największy chaos pośród ludności cywilnej, poza oczywiście wyłączeniem prądu, tak? Wręcz to powoduje panikę, a my jako obywatele jesteśmy przyzwyczajeni do płacenia tym pieniądzem plastikowym, wirtualnym w wypadku telefonów. To zwłaszcza dotyczy młodszych pokoleń, które wielokrotnie nie wyobrażają sobie funkcjonowania w oparciu o gotówkę, także przezornie i jest to wskazane, żeby posiadać przy sobie zapas gotówki. Najbardziej uniwersalne byłoby posiadanie takiego zapasu w trzech walutach, tak? Czyli polskie złote, euro i dolary. No dlaczego? Euro i dolar to są te tak zwane twarde waluty, które zawsze w wypadku kryzysu będą szły do góry. Zawsze, nieważne w jakim zakątku świata czy Europy byśmy się nie znaleźli, to w euro czy w dolarze zapłacimy.
No dobrze, drodzy Państwo, podsumujmy ten odcinek. Państwo polskie ma olbrzymie, olbrzymie zapóźnienia, zaniedbania, które musi nadrobić, ale też dużo jest w rękach nas, zwykłych obywateli, Polaków. Możemy też sami sobie pomóc w wypadkach kryzysowych. I teraz tak, na sam koniec chciałem powiedzieć, że mam nadzieję i chyba ten odcinek utwierdził też widzów w tym, że żadnej wojny nie będzie i złe przygotowanie Polski do sytuacji kryzysowej jest kolejnym argumentem na to, że wejście Polski do wojny byłoby największą, największą katastrofą i oby siła odstraszania Rzeczypospolitej zadziałała i nie musielibyśmy nigdy tego testu, o którym dzisiaj mówiliśmy, po prostu przeżywać.
Panie redaktorze, zgadzam się z tym podsumowaniem, natomiast tak trochę może przekornie, jest stara łacińska maksyma, pragniesz pokoju, gotuj się do wojny. Dlaczego? No, jeśli tak opisowo, jeśli ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, jest wielkim, umięśnionym, mówiąc żartobliwie, bydlakiem, który służył w gromie, ma dom z instalacją alarmową, ufortyfikowany alarmem i zabezpieczeniami, no to szansa na to, że go ten przysłowiowy chuderlawy włamywacz napadnie w nocy, no jest prawie że zerowa, prawda? Więc dążmy do tego, żeby być takim jako państwo, wielkim bydlakiem z gromu, żeby ten chuderlawy najeźdźca ze wschodu bał się nas zaczepić po prostu.
I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Gościem moim i Państwa historii realnej był pan Aleksander Fiedorek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prezes Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie tak prężnie działać. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie koszulki Red i Zbed z napisem Historia Realna, kubki oraz książki, między innymi Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, nową książkę, którą napisałem z Jackiem Bartosiakiem, z autografami i także z autografem nowa książka Jacka, Zapiski w przededniu wojny. Już możecie zamawiać w naszej księgarni. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a wszystkie szczegóły znajdziecie pod spodem o rabatach. Kciuk dla Zarysu oczywiście, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie do Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.